Interesujące rzeczy. Tak, cieszę się, że widzę niektórych na nabożeństwie. Nie wszystkich, ale dzięki Bogu, że za tych, którzy są. Cieszę się, że Danusia jest, Kuczer. Ale mogę sobie powiedzieć, że się cieszę, że jest Danusia. Tak, ja dzisiaj będę też mówił o rzeczach zewnętrznych. Bo wiecie co, żyjemy w takich czasach, że my często słyszymy, że my to jesteśmy chrześcijanie i przemiana jest w naszym wnętrzu i to jest prawda. Ale czasami nie widać tego na zewnątrz, prawda? A Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi w Słowie Bożym, że po owocach ich poznacie. To musi to być widać, to musi widać w nas, tą przemianę wewnętrzną. A czasami niestety tak nie jest, ale mówimy, że my jesteśmy przemienieni, prawda, we wnętrzu. Ktoś kiedyś tak pięknie powiedział, że prawdziwy przyjaciel to ukrywa wady swojego przyjaciela, a mówi o rzeczach dobrych o nim. Prawda? Piękne. Tak. Prawdziwy przyjaciel ukrywa wady o swoim przyjacielu, bo każdy ma jakieś tam wady, ale mówi, opowiada o rzeczach dobrych. Gdybyśmy my tak postępowali jako chrześcijanie, to czasami wydaje mi się, że te opinie na Facebooku by inaczej wyglądały. I by miały mniej wejść, bo jesteśmy chętni do tego, by czytać to, kto źle mówi o kimś, albo niewłaściwie mówi o kimś, albo krytykuje kogoś. Dzisiaj świat bardzo mocno zajmuje się krytyką. No i niestety wkrada to się do ludzi wierzących, że coraz mniej potrafimy mówić rzeczy dobrych o innych ludziach. Bo my, tak sobie myślę, mamy takie przekonanie i wiemy, że powinniśmy mówić dobre rzeczy o Bogu. I to jest prawda. Ale powinniśmy też, jak ludzie wierzący, mówić dobre rzeczy o ludziach. Dobrze mówić o ludziach, dobrze czynić, ale dobrze mówić o ludziach. Bo my często źle mówimy o ludziach, prawda? Ja mówię tak ogólnie. Rodzina chrześcijańska, podam taki przykład. Rodzina chrześcijańska zaplanowała sobie remont w domu. I jak to zwykle przy remontach trzeba zatrudnić fachowca. I trzeba było położyć płytki. No i znaleźli sobie fachowca, ustalili z nim termin, dogadali się co do pieniędzy, ile bierze za położenie metra kwadratowego płytek. Wszystko było ustalone, ręce zatarli i mówią, czekamy na fachowca. Jedna sprawa w remoncie jest załatwiona. Przyszedł termin, fachowiec nie przyszedł. No co, trzeba było szukać innego fachowca. No i okazało się, że dowiedzieli się, że jeden z braci, współwyznawców, kładzie płytki i umówili się z nim, czy mógłby to u nich wykonać. On mówi, że mógłby to wykonać. A jaki termin? Ustalili termin, a ile to będzie kosztować? No i on im powiedział cenę, ile to będzie kosztować. No i oni, cena taka jak u tego niemierzącego. No ale honorowi byli, no to już głupio było się wycofywać. No i ten brat, który im powiedział, że im położy te płytki w takim terminie, za taką i taką cenę, przyszedł terminowo, położył te płytki, byli zadowoleni z położenia płytek i sobie myśleli, może troszeczkę mniej weźmie niż powiedział. Wziął tyle, ile powiedział. I wiecie, jak to żeby tradycji stało się zadość, chrześcijanie zaczynają gadać. No patrzcie, tak zdarł z nas. No. Jak tak mógł, no? Ze współwyznawców. Tak z nas zdarł. A co należałoby powiedzieć? Co by należało powiedzieć? W terminie przyszedł. Nie tak jak człowiek niewierzący. Obiecał, przyszedł. Zrobił. Z fachowcami to jest często tak. Jak nie wiecie, to ja wam powiem. Chociaż nie mam nie korzystam zbyt często z ich usług, ale to jest często tak, że ustalą cenę, a potem po skończonej robocie ją podnoszą, prawda? A on tego nie zrobił. Ale nie. Trzeba było w koło roztrąbić, że tak z nich zdarza, no. Taki to wierzący. I wiecie co? I my czasem czytamy takie opinie, między innymi takie, o innych ludziach wierzących, których w ogóle nie znamy. Czytamy takie negatywne opinie, a czasami ci ludzie, albo powiedziałbym bardzo często, ci ludzie, o których się źle mówi, to są porządni chrześcijanie. Tylko właśnie ci nieporządni ich oczerniają, źle o nich mówią i my czasami budujemy sobie takie opinie i mówimy, ludzie, co to się dzieje? Chrześcijanina ze świecą szukać, bo bazujemy na internecie albo na opiniach innych ludzi. A to tak nie jest. Eliasz też, jak był na pustyni, to zaczął narzekać. Prawda? Ja sam, wszyscy niedobrzy, wszyscy wkoło Baalowi chwałę oddają, kłaniają się. Ja sam. Nie ma nikogo. A Bóg mówi, nie, ty nie jesteś sam. Jeszcze jest 7 tysięcy takich, którzy nie zgięli swojego kolana przed Baalem. I ja dzisiaj będę mówił też o rzeczach zewnętrznych. Należałoby skończyć to, co mówiłem na ostatnim moim zwiastowaniu o tym, że najważniejsze jest nowe życie, nowonarodzenie i ono objawia się zewnętrznymi znakami, zewnętrznymi objawami w życiu człowieka wierzącego i wspomniałem o, że to bardzo ma, mocno jest powiązane z obrzezaniem, które wydarzyło się w życiu Abrahama i jak wiemy, krótko wspomnę, Bóg powiedział do Abrahama, że zawieram z tobą przymierze. Zawieram z tobą przymierze, bo serce twoje zostało obrzezane, ale zawieram z tobą przymierze i musi jeszcze w twoim życiu być obrzeska na twoim ciele, widoczny znak. I Abraham to uczynił i to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale. Abraham to uczynił, zawarł z Bogiem przymierze na wieki. Wspomnieliśmy również, że jak zabrakło tego zewnętrznego obrzezania wśród tych, którzy wyszli, którzy urodzili się na pustyni, nie byli obrzezani, Bóg mówi do Jozuego, masz sobie uczynić noże krzemienne i masz ich obrzezać. I Jozue tego dokonał. Ja chciałbym, i wspomnę jeszcze, i mówiłem o tym, że to jest taki zewnętrzny znak, albo Słowo Boże nawet mówi, apostoł Paweł mówi, że dokonała się w waszym życiu obrzeska waszego serca, czyli przemienione zostało serce, a potem obrzeska na ciała. I przyrównaliśmy sobie to do tego, że dzisiaj również są ważne, chociaż ludzie wierzący mówią, że znaki zewnętrzne są nieważne, że to, co na zewnątrz jest nieważne, tylko jest ważne to, co wewnątrz. Otóż tych dwóch rzeczy nie idzie o rozdzielić. Tak. Słowo Boże mówi, że nie może z dobrego źródła wypływać woda z gorzka, zła. Ale z dobrego źródła wypływa woda dobra. ze złego źródła nigdy nie będzie wypływała woda dobra, tylko woda zła. I my jako ludzie wierzący dzisiaj nie możemy mówić, że jesteśmy dobrym źródłem, a wody nie ma w ogóle na zewnątrz, prawda? I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie Dzieje Apostolskie. I o tym zapomniałem powiedzieć. I wspomniałem, że dzisiaj takim zewnętrznym objawem wewnętrznej przemiany człowieka wierzącego jest chrzest wodny. Ja chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Dzieje Apostolskie, fragment z 8 rozdziału o tym, kiedy Duch Święty porwał Filipa. Filip, gdzie Duch Święty porwał Filipa? Na jaką drogę? Na drogę pustynną. Filip wiedział, ale zapomniał. 8 rozdział, 34, może od 26 wiersza będziemy czytać. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań, idź na południe drogę, którą prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Filipowi, Duch Święty, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł, zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. A począwszy od tego ustępu pisma, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Bracia i siostry, to jest jeden z licznych fragmentów Bożego Słowa, który nam mówi o tym, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, przyjmowali chrzest. Przyjmowali chrzest wodny. Należałoby te kazanie skończyć, będę krótko mówił, i powiedzieć o paru rzeczach, jaki wpływ ma chrzest wodny w życiu człowieka wierzącego. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze się cofnęli i zwrócili uwagę na tych młodych ludzi, których obrzezał Jozue. I tam w 5 księdze Jozuego czytamy, że Jozue ich obrzezał i Bóg mówi do Jozuego, dzisiaj zdjęta została z was hańba Egiptu. I powstaje pytanie, dlaczego tak Bóg powiedział do tych młodych ludzi po obrzezaniu, skoro oni nigdy nie byli w Egipcie? Oni nigdy nie byli niewolnikami. Zwróćmy na to uwagę. Ja zwróciłem na to uwagę, przecież oni nigdy nie byli w Egipcie. Oni nie budowali piramid, oni nie wyrabiali cegieł ze słomy, oni nie spożywali pokarmów za swoją pracę, oni nie byli poganiani przez poganiaczy egipskich, oni nie służyli faraonowi, a Bóg mówi do tych ludzi urodzonych na pustyni, nie w Egipcie, mówi: zdjęta została z was hańba Egiptu. Dlaczego tak Bóg powiedział? My mówiliśmy tu ostatnio dosyć dużo o niewolnictwie. Bracia i siostry, to ma wielkie i szczególne znaczenie. Wielkie i szczególne znaczenie. Ci młodzi ludzie nosili w sobie piętno, mentalność niewolnictwa przekazanego im przez ich ojców, którzy wychowali się w Egipcie, prawda? I kiedy Jozue ich obrzezał, Bóg mówi: to wszystko już was nie dotyczy. Ja was uwolniłem, wy jesteście wolni, wy jesteście innym narodem. Wy jesteście moim wybranym narodem, którym dokonała się obrzeska serca, uwierzyliście mi, weszliście do ziemi obiecanej, a teraz dokonałem na was znaku zewnętrznego i jesteście moim narodem. Całkowicie z nich zostało zdjęta mentalność niewolnictwa i oni poczuli się wolni. I Jozue mógł ich poprowadzić od zwycięstwa do zwycięstwa. I skutkiem tego było to, że zajęli ziemię, którą Bóg im obiecał. Patrzcie, nie zajęli ziemi obiecanej ludzie, którzy byli obrzezani na swoim ciele, ale mieli mentalność niewolników. Oni wszyscy musieli umrzeć na pustyni. Dlaczego? Bo oni nigdy nie ulegli Bogu, oni nigdy nie poddali się Bożym prawom, oni nigdy Bogu nie byli posłuszni, oni nie byli w stanie pozbyć się swojej mentalności niewolniczej. Oni czuli się przez swoją wędrówkę cały czas zależni z tymi korzeniami egipskimi, ciągnęli to za sobą i to doprowadziło ich do śmierci. Nie przeszli Jordanu, nie dostąpili korzystania z plonów ziemi obiecanej. Dlaczego dzisiaj przyrównujemy to do chrztu wodnego? Ja pamiętam, kiedy się nawróciłem i kiedy podjęliśmy decyzję, że jak się nawróciłem, to było zamieszanie w domu, ale tak potem tak wycichło. Ale jak podjąłem decyzję, że chcę przyjąć chrzest wodny, zawrzeć przymierze nowotestamentowe z Bogiem, to te zamieszanie w domu na nowo się ożyło. Można powiedzieć, no co takiego, no przecież ja tylko chcę chrzest wodny przyjąć. I zobaczcie, jakie zaczyna dziać się w koło zamieszanie. Dlaczego? Bo nieprzyjaciel wie, że traci na zawsze niewolnika, człowieka, którego uczynił. My często mówimy, że ludzie są niewolnikami grzechu. Bracia i siostry, na krzyżu Golgoty dokonuje się nasze uwolnienie i zostajemy przez krew Jezusa Chrystusa wyrwani z niewoli grzechu, oczyszczeni z niewoli grzechu. Jesteśmy wolni i to jest ta obrzeska naszego serca, którą Jezus dokonał. I to czytamy w drugim rozdziale listu do Kolosan. W chrzcie, w Jezusie Chrystusie jesteśmy obrzezani i nasze serce jest obrzezane i trzeba dokonać tego znaku zewnętrznego, przyjąć przymierze z Panem poprzez widoczny znak, poprzez wejście do wody fizycznej i objawić temu światu, że ja już nie jestem niewolnikiem grzechu, że ja już jestem człowiekiem wolnym. I kiedy zawieram chrzest w przymierze z Panem, to jest to dla mnie pewnością tego, że ja wytrwam przy moim Panu. Po czym poznaje się Izraelitę, Żyda, Hebrajczyka? Takie metody były w czasie II wojny światowej. Po obrzezaniu. Jak ktoś mówił, że nie jest Żydem, no to sprawdzali i się okazało, że mówi nieprawdę. Spotkaliście, albo jaką macie opinię na temat ludzi, którzy mówią, ja jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa, Jezus jest moim Zbawicielem. Kiedy miałeś chrzest? A po co mi chrzest? Ja nie muszę. Ja byłem ochrzczony, jak byłem dzieckiem. Jakie masz zdanie o takim człowieku? Tak szczerze. Bo ja mam zdanie, że on się naprawdę nie nawrócił. Że w dalszym ciągu jest niewolnikiem grzechu. I dalsze pytanie, kiedy zadasz, czy ty jesteś człowiekiem świętym, człowiekiem bez grzechu? Przecież takich ludzi nie ma. Tak ci ludzie mówią. Przecież każdy jest grzeszny. Każdy jest grzeszny. Dlaczego tak ludzie mówią? Bo cały czas korzeniami swoimi są w Egipcie, w świecie. Cały czas korzeniami swoimi są w Egipcie. Ale kiedy poznasz prawdziwie wyzwolenie, które się dokonuje na krzyżu Golgoty, to zapragniesz zawrzeć przymierze z Panem Jezusem Chrystusem. I w Starym Testamencie było to bardzo wymowne, jeżeli chodziło o ludzi młodych, że trzeba było ich obrzezać na ich ciele, żeby byli pozbyci hańby Egiptu. Dzisiaj młodzi, którzy jeszcze zawarliście przymierza z Panem Jezusem i przyjdzie czas na to, aby zawrzeć przymierze z Panem Jezusem Chrystusem i przez to oznajmiasz całemu światu, że nie jestem niewolnikiem świata, że nie jestem niewolnikiem grzechu, że jestem wolny. Wiecie co, ja dzisiaj jako człowiek wierzący może o mnie mówić kto co chce. I ja nikomu nie zabronię mówić na mój temat różnych opinii, różnych zdań. I nie chcę, żeby to zabrzmiało, tak jak Wojtek dzisiaj mówił, że jestem zarozumiały albo że myślę o sobie więcej niż powinienem. Ale kochane siostry, kochani bracia, my powinniśmy wiedzieć, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I mi może mówić, nie wiem jaki autorytet, że ja jestem człowiekiem grzesznym. Ja nie jestem człowiekiem grzesznym. Bo nie moja to zasługa, ale Jezusa Chrystusa, który uwolnił mnie na krzyżu Golgoty. Który uwolnił mnie na krzyżu Golgoty. Zawarłem z Nim przymierze i nie jestem niewolnikiem grzechu. Przypominacie sobie taką historię z Biblii, kiedy Mojżesz był posłany do Egiptu i kiedy szedł ze swoją żoną i położyli się do snu w swoim namiocie i jest napisana taka dziwna sytuacja, że Pan na niego napierał i chciał go zabić. I co zrobiła Sypora, jego żona? Tak, obrzezała syna i tak jakby dokonała takiego odkupienia, takiego naznaczenia krwią i Bóg zaniechał. Ja nie rozumiem tego fragmentu do końca, ale zobaczcie, jakie to ma znaczenie. Jakie to ma znaczenie? Bracia i siostry, nieprzyjaciel, diabeł, dzisiaj Słowo Boże mówi, że jest jak lew ryczący. On ciągle będzie chodził, on ciągle będzie starał się oskarżać, on ciągle będzie starał się wsiewać do naszego myślenia negatywne myśli, ciągle będzie starał się używać ludzi, którzy są jego niewolnikami, aby dotknąć człowieka wierzącego. Ale kiedy jesteś obrzezany na swoim sercu, kiedy na krzyżu Golgoty dokonało się twoje zbawienie i grzechy zostały ci przebaczone, kiedy zawarłeś przymierze z Panem Jezusem Chrystusem poprzez chrzest wodny, możesz śmiało powiedzieć: jestem własnością Jezusa Chrystusa, nie masz do mnie żadnego prawa. Jestem własnością Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj, powiem dzisiaj, bo żyjemy w tych czasach, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego lekceważenia sobie zewnętrznych znaków, zewnętrznych objawów. I to jest powodem tego, że chrześcijanie dzisiaj lekkomyślnie mówią, lekkomyślnie postępują, nie są świadectwem w mowie, w uczynkach, ale mówią, że moje wnętrze jest przemienione. Tak samo, jak i w Starym Testamencie, tak samo w Nowym Testamencie ważne są zewnętrzne znaki naszej przynależności do Jezusa Chrystusa. Kiedyś ktoś mówił mi: dlaczego u was jest tak? Ale to z ludzi wierzących. U nas tak nie ma. Dlaczego u was jest tak, że wy nikogo nie dopuszczacie do wieczerzy, kto nie ma chrztu wodnego? No, w zasadzie, czytając Biblię, można powiedzieć, no nie ma takiego warunku. I ludzie: u nas nie ma takiego. Kto chce? Jak tak się czasami zagłębisz, to się okazuje, że do wieczerzy przystępują ludzie, którzy palą, którzy piją. No przecież on przychodzi do zboru, no przecież on już przyjął Jezusa, no ale jeszcze się boryka z tym i z tamtym. No jeszcze nie jest gotowy, żeby przyjąć chrzest. A jemu nie w głowie przyjąć chrzest, bo jeszcze nie dokonało się obrzezanie jego serca. Obrzezanie jego serca. I czasami, wiecie co? Poprzez to, że chcemy mieć tych obrzezanych na swoim ciele, czasami niektórzy wmawiają, mówią: słuchaj, ty już jesteś obrzezany na swoim sercu, ty już się nawróciłeś. Trzeba ciebie ochrzcić. I tak jak pastor mówi, jak był przedtem suchym grzesznikiem, to teraz jest mokrym grzesznikiem. Bracia i siostry, dzisiaj jako ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, naszą powinnością jest zawrzeć przymierze z Panem i naszą powinnością jest wydawać owoce godne tego, co się dokonało w naszym sercu, owoce upamiętania. Jakże brakuje dzisiaj dobrego mówienia o innych ludziach. Jechaliśmy z pracy. Dzisiaj, nie wiem, co z Krzychem jest, trochę był przeziębiony, może mówiłem mu: weź herbatę i się wygrzej w łóżku, może się grzeje. Ale jechaliśmy z pracy i my czasami mówimy: oj, tak pozwiastował Ewangelia, była okazja, ale jakoś nie wyszło. Jakoś, prawda? Albo znajome jest to Adrian na mnie. Jakoś nie poszło. A my jedziemy sobie Rozmawiamy w samochodzie, ja, Krzysztof i nasza koleżanka, rozmawiamy, ona tu była na ślubie u Krzysztofa, rozmawiamy sobie i Krzysztof mówi, bez żadnego przygotowania, bez żadnego zwiastowania tylko tym i mówi tak, a dzisiaj tak jakoś ciężko mi było w pracy, ale pomodliłem się do Pana i już było dobrze. Bracia, siostry, ja myślę, że takiego mówienia często nam brakuje w obecności ludzi, którzy nie znają tak w pełni Jezusa Chrystusa, którzy poszukują Jezusa Chrystusa. Oni muszą słyszeć, że my zachwycamy się Jezusem. Oni muszą słyszeć, że my znamy Jezusa Chrystusa. Oni muszą słyszeć, że było mi źle, pomodliłem się, Jezus przyszedł, pomógł mi. Oni muszą to słyszeć. Ewangelia często jest nieskuteczna, bo my mówimy teorię sprzed 2000 lat, prawda? Przytaczamy fragmenty ze Słowa Bożego, z Dziejów Apostolskich. A to przecież było napisane 2000 lat temu, bo to jest litera. Ale brakuje często zwiastowaniu, brakuje takiego życia, które powinno nas wypełniać. Życie Jezusa Chrystusa, bo On żyje. Takie spontaniczne powiedzenie i człowiek się im interesuje. Ten, który tak poszukuje, czy w pełni chce poznać Jezusa Chrystusa. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. Człowiek, zwróćmy uwagę na Izraelitów, że ci, którzy byli obrzezani na sercu i ci, którzy mieli obrzeskę na swoim ciele, że oni wyróżniali się od wszystkich. Oni, ich wszystko różniło od narodów, które ich otaczały. Oni mieli jedno miejsce, gdzie spotykali się z Bogiem, to była świątynia w Jerozolimie. Oni mieli swój sposób składania ofiar, prawda? Oni mieli swój sposób takiej narodowej tradycji, która wynikała z Bożego Słowa. Oni mieli swój sposób postępowania, swój sposób uprawy. No wszystko u nich było inne od innych narodów. Ci, którzy naprawdę byli obrzezani na swoim sercu i na swoim ciele. I dzisiaj my powinniśmy się różnić. My powinniśmy się różnić. Do Izraela, jak przychodzili uchodźcy, ich, którzy powiedzieli, my chcemy naśladować waszego Boga, musieli być obrzezani, ale oni chcieli, bo oni widzieli, że Bóg ich żyje i działa. I dzisiaj, jeżeli my swoim postępowaniem, właściwym postępowaniem, prezentujemy Jezusa Chrystusa na zewnątrz, poprzez zewnętrzne objawy, jakim jest mowa, jakim są uczynki, jakim jest poruszanie się nawet, jakim jest ubieranie się nawet. Zwróćcie uwagę, że najwięcej do powiedzenia o zewnętrznych rzeczach mają ci, którzy mówią tak, a ja tam Jezusa mam w sercu i mnie tam nic nie obchodzi. Co tam, kto tam tego mówi, to mnie to nic nie obchodzi, bo ja mam Jezusa w sercu, nie? A pierwszy krzyczą, jak ktoś niewłaściwie się ubierze na nabożeństwo, prawda? Zaprzeczając swoim słowom. Także ważne są rzeczy zewnętrzne. Ja też uważam, że trzeba właściwie ubrać się na społeczność, że człowiek wierzący powinien właściwie się ubierać, że kobieta wierząca powinna właściwie wyglądać, że mężczyzna, żeby nie było wierzący, też powinien właściwie wyglądać, bo my tak lubimy o kobietach mówić, że wyglądają niewłaściwie. Że mężczyzna też powinien wyglądać właściwie, mężczyzna wierzący. Rzeczy zewnętrzne są ważne w życiu chrześcijanina dzisiaj, w czasach nowotestamentowych. One są ważne. To nie jest tak, że są nieistotne. Kiedyś brat Krzysztof mi mówił, że rozmawiał z Czarkiem Wojtasikiem Kiedy był dyrektorem tej służby bramy nieba, płomienie, piekła. I mówi, że jeździli po całym kraju, usługiwali i byli w różnych miejscach, byli w różnych zborach. Przeważnie zapraszały ich zbory i przeważnie to społeczności, zbory z danego miasta pokrywały koszty tego przedsięwzięcia. I mówi tak, tam w zborach, gdzie był porządek, gdzie byli spisani członkowie, gdzie wiadomo, ile było członków, gdzie wiadomo było, gdzie się przynosi dziesięcinę, gdzie wiadomo było, kto jest pastorem, gdzie wiadomo było, jaka jest rada starszych, gdzie wiadomo było, gdzie mają swój budynek. Mówi, tam wszystko, jak w firmie, ja nie chcę kościoła przyrównywać do firmy, bo to nie o to chodzi, ale tam, mówi, pojechali, przedstawienie się odbyło, mieli pokryte koszty dojazdu, oni się nie musieli się martwić, pojechali, przedstawienie się odbyło, wrócili, wszystko było załatwione jak należy. A gdzie pojechali? Do społeczności, bo byli w takich społecznościach, gdzie, tak może kolokwialnie mówiąc, a z jakiego wy jesteście kościoła? A my to jesteśmy taki, to tu, ale chcielibyśmy to w naszym mieście przedstawić, bo to jest dobre, nie? I oni nie pojechali. I się okazało, że musieli sami za paliwo zapłacić, sami się sfinansować, wszystkie koszty pokryć. Bo nie było nikogo odpowiedzialnego. Rzeczy zewnętrzne. I zobaczcie, te rzeczy zewnętrzne czasami gorszą i robią niewłaściwą pracę wśród ludzi wierzących, a co dopiero wśród niewierzących. A skąd to się bierze? Z niewłaściwego nawrócenia, z niewłaściwego obrzezania swojego serca pod krzyżem Golgoty, niewłaściwego zrozumienia Ewangelii, z niewłaściwego posłuszeństwa, uczniostwa, jakie powinno cechować nasze życie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko kuleje, wszystko wygląda nie tak, jak powinno. I chce się kłaść dzisiaj nacisk, bracia i siostry, na to, że my jako ludzie wierzący powinniśmy na zewnątrz porządnie wyglądać. Powinniśmy na zewnątrz porządnie się zachowywać. Powinniśmy naszymi słowami mówić o dobrych rzeczach. Prawdą jest, że my dzisiaj czytamy w internecie, jeszcze bym zrozumiał, że ktoś mówi o niewłaściwych zachowaniach, może w cudzysłowie ludzi wierzących, albo też i wierzących, tylko po to, żeby mówić i tym karmić innych. I to do żadnego celu nie prowadzi. Zrozumiałbym, że czasami można się posłużyć przykładem po to, żeby przestrzec innych i żeby nie wykonywać takich błędów, ale przyznajcie, że większość tych rzeczy to jest ciągłe mielenie niewłaściwych rzeczy o innych. Niewłaściwych rzeczy o innych. Jakbyśmy porozmawiali z tymi ludźmi, podejrzewam, że oni o nikim nie potrafią dobrze mówić. Ale kiedy Jezus Chrystus obrzezał nasze serce, kiedy zawarliśmy przymierze poprzez chrzest wodny, bracia i siostry, to nas zobowiązuje. Bo nie zawarliśmy przymierza z byle kim. Nie zawarliśmy przymierza z tym, który niewłaściwie się wysławiał. Chodzi mi o to, że nie mówił niewłaściwe rzeczy. Nie zawarliśmy przymierza z tym, który był niepoważny, który składał obietnice nie do wykonania. Nie zawarliśmy przymierza z tym, który nie był wierny. Nie zawarliśmy przymierza z tym, który był niegodny zaufania. Zawarliśmy przymierze z Jezusem Chrystusem, który we wszystkim w 100% okazał się doskonały. We wszystkim. I dzisiaj mówimy, że jesteśmy Jego uczniami. A jeżeli zawarliśmy przymierze z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to nas zobowiązuje. To nas zobowiązuje, aby zachowywać się i postępować jak Jego uczniowie. I brat Krzysztof wspominał, że jest, Daniel, powtórz, jest wiele rzeczy, przez które ludzie odchodzą od Boga, czy nie znają Boga. W każdym bądź razie mówił o tym, że wiele rzeczy przeszkadza w tym, aby w pełni poznać Jezusa Chrystusa. Wiele rzeczy przeszkadza człowiekowi w tym, żeby w pełni poznać Jezusa Chrystusa. Myślę, że często są to rzeczy zewnętrzne, które niewłaściwie prezentujemy jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Dokonało się nasze obrzezanie naszych serc pod krzyżem Golgoty? Dokonało się. Zawarliśmy przymierze poprzez chrzest wodny? Zawarliśmy przymierze z naszym Panem. Ogłosiliśmy całemu światu, że Jezus jest Panem. Ogłosiliśmy wszelkim mocą ciemności, że należymy od tego dnia do Jezusa Chrystusa. Ogłosiliśmy, prawda? Ogłosiliśmy. Nie popadajmy w niewolę. Nie poddawajmy się w niewolę. Sprawujmy nasze zbawienie. Sprawujmy nasze zbawienie. A ten, który jest naszym Panem, on ma wszelkie środki, on ma wszelkie możliwości, żeby codziennie swoich uczniów, swoje dzieci wyposażać w to, abyśmy byli Jemu wierni. Amen.